Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Słowa z dzisiejszej Ewangelii. Drodzy w Chrystusie Panu, zgromadzeni tutaj w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, jak i wyłączący się z nami przez media, w liturgii Kościoła Wielki Czwartek przeżywamy jako zapowiedź zdrady Judasza i zaparcie się świętego Piotra. Jezus doznał wielkiego wzruszenia i tak oświadczy: jeden z was mnie zdradzi. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Powiedział to we wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. I jak słyszeliśmy, apostołowie zareagowali tylko spojrzeniem jeden na drugiego, a większość ciekawość wykazał tylko Piotr. I choć poznał wiedzę, to i tak jej nie zrozumiał. Ale czy można się temu dziwić? Przecież we wieczerniku byli tylko ci, których Jezus wybrał na swoich uczniów. Od 3 lat mu towarzyszyli, słuchali jego nauk i widzieli jego cuda. Także trudno było zobaczyć wśród nich zdrajcę i tego, który się go zapiera. A jednak czas pokazał, że wszystko, co Jezus zapowiedział, było prawdą. Moi drodzy, powracamy do tego wydarzenia Wielki Wtorek, aby uświadomić sobie, że każdy z nas może stać się zdrajcą Jezusa i się go zapierać. Bo skoro tamci najbliżsi tak postąpili, co wydawało się, że jest to niemożliwe, to z nami może być podobnie. Zresztą, czyż każdy grzech świadomie popełniony nie jest zdradą Jezusa? Czy lekceważenie Słowa Bożego nie jest zaparciem się Jezusa? Dlatego powracamy co roku do tego, co się stało we wieczerniku i szukamy przyczyn, dlaczego to się stało. Czynimy to, aby uświadomić sobie, że nasze zdrady i zapieranie się Jezusa zaczyna się tak samo, jak u Judasza i Piotra. Warto zauważyć, że zdrada i zaparcie się miały miejsce, pomimo iż Jezus jednemu i drugiemu powiedział, że to się stanie. A jaka była wówczas reakcja tych dwóch apostołów na słowa Jezusa? Obaj zlekceważyli to słowo. Nie zatrzymali się nad ich treścią, ani ich ta treść nie przeraziła. I to zlekceważenie słowa Jezusa doprowadziło ich do osobistego dramatu. Ich bezmyślność sprawiła, że nie poprosili wtedy Jezusa, aby im wyjaśnił to, co usłyszeli. Nie poprosili Go o ratunek i pomoc. To ich zgubiło. Zarozumiałość, pewność siebie i przekonanie, że On ich wybrał, oni są teraz z Nim, to nie może im się nic stać, doprowadziły ich do upadku. W kontekście tego, co się stało, spójrzmy na siebie i zobaczmy, ile jest takich sytuacji w życiu, kiedy my lekceważymy słowo, które Bóg nam ofiaruje. Przywołam te najważniejsze momenty w naszym życiu. Katecheza szkolna, ileż przeżytych rekolekcji, coniedzielne kazania, nauki przy kratkach konfesjonału. Przecież to są miejsca, w których Bóg do nas mówi, a kapłan jest tylko narzędziem w Jego ręku. A jak my reagujemy na to, co słyszymy? Jak się do tego odnosimy? Jeśli tym nie żyjemy, to z czasem zatracamy wrażliwość na Boga i z każdym dniem szatan ma coraz większą władzę nad nami. Zatracamy siłę, aby oprzeć się grzechowi. Przykazania przestają być ważne. Modlitwa osobista i msza święta niepotrzebne. A najgorsze jest to, że potrafimy się z tego, jak postępujemy, dobrze wytłumaczyć się przed samym sobą. A dlaczego tak się dzieje? Bo Słowo Boże nie robi już na nas wrażenia i nie wpływa na nasze życie. Wprawdzie mówimy, że wierzymy, a nawet wykonujemy pewne praktyki religijne, ale Jezus już nie jest naszym Panem. Jest tylko na ustach, a nie w życiu. Koncentrujemy się tylko na tym, co my uważamy za słuszne i dobre. To kryterium jest miarą, którą oceniamy ludzi. Kto nie czyni tego, co my uważamy za słuszne, to go potępiamy i rzucamy na niego oskarżenia. Wydajemy niesprawiedliwe sądy, odrzucamy wszelkie autorytety. Stajemy się sami bogami, bo siebie stawiamy na piedestale. A kiedy Bóg chce nam pomóc jak szabła, zwalić z tego konia zarozumiałości i pychy, to bronimy swej pozycji, przechodząc do ataku. W czym się to objawia? To widać w naszej ojczyźnie obecnie. Ludzie, którzy biorą w marszach domagających się zabijania dzieci nienarodzonych, profanują świątynie, bluźnią przeciwko Bogu i kapłanom. Mówią, jesteśmy wierzący. Podobnie i teraz, gdy panuje epidemia, tyle ludzi umiera, choruje, inni są zalęknieni. Ojciec Święty i biskupi proszą wynosić maski, zachowywać obostrzenia epidemiologiczne, a są chrześcijanie, którzy ostentacyjnie tego nie zachowują. A nie zachowują, bo uczynili siebie bogami, postawili się już na takim piedestale, że nikt nie ma im nic do powiedzenia. Oni się uważają za najmądrzejszych. Ostatnio papież Franciszek mianował nowego metropolitę gdańskiego. Irak, jak zareagowali niektórzy chrześcijanie z tej metropolii? Zaprotestowali. Bo ten przez Ojca Świętego mianowany arcybiskup, słyszeliśmy, że potępił marsz kobiet, nie akceptuje małżeństw z tej samej płci, broni prawa do życia każdego człowieka. My na takiego pasterza w archidiecezji gdańskiej nie zasłużyliśmy. Nam potrzebny jest pasterz postępowy, głoszą protestujący. I takich przykładów buntu wiernych jest coraz więcej w Polsce. A dlaczego? Bo wielu chrześcijan zagubiło Jezusa i nie liczy się już z tym, co On do nich mówi. A jak chrześcijanin nie bierze sobie słów Jezusa do serca, to kończy się z Nim tak, jak mamy tego przykład w dzisiejszej Ewangelii. Jedni Jezusa zdradzają, a drudzy się Go zapierają. Ale ta zdrada nie kończy się tylko na odrzuceniu Jezusa. Człowiek, który jest zdolny zdradzić Jezusa, zaprzeć się Go, to wszystko w jego przekonaniu traci wartość. Taką wartością, na którą my się uwrażliwiamy w 30 dni miesiąca i pielęgnujemy, jest nasza ojczyzna Polska. Patrzymy podczas takich spotkań jak dzisiejsze na ojca Bobole, syna polskiego narodu, i uświadamiamy sobie, że kto naprawdę kocha Boga, musi kochać własną ojczyznę. Musi ją kochać tak jak ojciec Bobola, który głosił Ewangelię wśród Litwinów, Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, ale dawał im jasny sygnał. Ja jestem Polakiem. Dlatego, gdy pojmali go prawosławni kozacy, zaproponowali mu, że uratuje życie, ale tylko wtedy, gdy wyrzeknie się katolickiej wiary i swojej polskości. A on wolał ponieść śmierć, niż wyrzec się tego, co było dla niego świętością. Bo kto się nie zapiera Jezusa, nigdy nie będzie zdrajcą własnej ojczyzny. To, że kochał ojczyznę, Polskę, świadczy to, że po śmierci Bóg zlecił mu patronat nad Polską i związał z tym patronatem jej pomyślność, o czym sam Andrzej powiedział podczas objawienia w Wilnie w roku 1819. A tutaj, w Strachocinie, po przeszło 200 latach, powrócił do tego proroctwa w Wilnie i wyjaśnia, jak ten patronat należy rozumieć. Czyż to nie jest zdumiewające? A teraz musimy sobie to uświadomić, że albo to zadanie dobrze rozwiążemy i ocalimy swoją ojczyznę, wolność, tożsamość, albo zatracimy to, co dla Polaków jest najcenniejsze, wolność ojczyzny i tożsamość katolicką. Dlatego tak to odczytuję, że dzisiejsze spotkanie modlitewne za ojczyznę wykorzystuje święty Andrzej Bobola, aby jeszcze raz tutaj w Strachocinie powiedzieć całej Polsce, że albo mnie posłuchacie i ocalicie siebie i ojczyznę, albo zlekceważycie mój główny patronat na ojczyzną i doprowadzicie ojczyznę do utraty wolności i zatracicie katolicką tożsamość. A wiele wskazuje na to, że ku tej zagładzie niestety zdążamy. I tak jak kiedyś sami Polacy doprowadzili do zaborów, bo poprosili o pomoc z zewnątrz i ona przyszła, ale Polska znikła z map świata na wiele wieków. Podobnie jest i dziś. My się tu kłócimy, a są Polacy, którzy też błagają o pomoc z zewnątrz, by rozwiązywali nasze narodowe problemy. I widzimy, po czyjej stronie stoją ci z zagranicy, czy ich interesów bronią. Czy to wróży nam coś dobrego? Pomyślcie dzisiaj o tym, jakim jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Dlatego błagajmy świętego Andrzeja o łaski dla naszych biskupów, od których tak wiele zależy, czy naród będzie czcił świętego Andrzeja jako głównego patrona ojczyzny. Módlmy się za wszystkich kapłanów i tych, którzy nami rządzą, by naprawdę kochali ojczyznę Polskę, by zależało im na tym, by Polska się rozwijała, a nie troszczyli się o własne partyjne interesy. Módlmy się za nas samych, byśmy jako czciciele świętego Andrzeja Boboli, jako rodacy jego, nie zawiedli go, ale byśmy byli chlubą Polski poprzez naśladowanie jego patriotyzmu, wierności Bogu i Kościołowi. O to się dzisiaj bardzo gorąco módlmy. Amen.